Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasz magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Jesteśmy w tygodniu zadumy, w tygodniu pamięci o zmarłych. Zatem i w naszym tygodniku wydanie specjalne zaduszki polityczne. Tym razem nie z komentatorami, ale z politykami będę rozmawiać o politykach, którzy odeszli i o których powinniśmy pamiętać. Ze mną w studio pani poseł Jadwiga Emilewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dobry wieczór, pani minister.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
A z Jadwigą Emilewicz chcę porozmawiać o profesorze Lechu Kaczyńskim, prezydencie Rzeczypospolitej. Gdyby miała pani, może na początku mogłaby pani podzielić się kilkoma wspomnieniami z osobistych spotkań z profesorem Lechem Kaczyńskim.
To powiedziałabym, że w dwóch taktach się mieliśmy okazję poznać. Pierwszego pewnie sam pan prezydent późniejszy pewnie nie pamięta, ale to czasy moich studiów w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, kiedy jestem wiceprezesem Klubu Jagiellońskiego, jednej z tych organizacji pozarządowych, które powstały pączkując na fali budowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest 97 rok, kiedy przez Polskę przetacza się fala dyskusji o kształcie konstytucji. I myśmy wtedy w Klubie Jagiellońskim zainicjowali taki cykl spotkań, jakiego państwa potrzebują Polacy. I zapraszaliśmy różnych polityków i tych, którzy na scenie politycznej aktywnie wówczas pełnili funkcje publiczne, ale także tych, którzy tę scenę niewątpliwie kształtowali, ale wtedy nie pełnili żadnej funkcji publicznej. Jedną z tych osób był pan profesor Lech Kaczyński, którego zaprosiliśmy na debatę do lochu Camelot, bo tam spotykał się Klub Jagielloński przy ulicy Świętego Tomasza 17.
Czyli ścisłe centrum.
Ścisłe centrum tuż obok rynku. Tam to był też taki czas, kiedy takie debaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Myśmy stłoczeni w krakowska średniowieczna piwnica, ludzie tłoczący się na schodach. I w tej debacie rzeczywiście żywo uczestniczyli. Debatę prowadził pan redaktor Roman Graczyk, czyli wówczas publicysta Tygodnika Powszechnego i oddziału krakowskiego Gazety Wyborczej. Więc to było duże zderzenie, ale debatę pamiętam do dziś. No, takich debat dziś mi często brakuje, bo to były debaty od dużej litery do kropki. Na bardzo, bardzo pogłębionym poziomie. Pamiętam dokładnie debatę o tym, co to znaczy pojęcie społecznej gospodarki rynkowej. Pojęcie ostatecznie zapisane przecież w Konstytucji i długi wywód na ten temat. Wówczas no, niezwykle krytycznego jednak wobec ostatecznego tekstu Konstytucji pana profesora. Więc to niezwykle, niezwykle ciekawe. I też przypomnijmy, że to był okres, kiedy na stronnictwo tworzone, współtworzone przez pana profesora i jego brata, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy no właśnie to były ugrupowanie wówczas na politycznym marginesie, a jednak niezwykle żywotnie intelektualnie, tak? Niezwykle ciekawe, inspirujące i zarówno jeżeli chodzi o te elementy kontrolne, bo to był już czas, kiedy profesor nie był przewodniczącym Najwyższej Izby Kontroli, prezesem Najwyższej Izby Kontroli, a za chwileczkę miał zostać ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. Więc tutaj i ten wymiar sprawiedliwości i zasady, jeżeli chodzi o kontrolę państwa, to było niezwykle ciekawe. I ta ogromna wrażliwość właśnie społeczna, bo ten dyskurs o społecznej gospodarce rynkowej, którzy no, klasyczni liberałowie podważali, co to za pojęcie, a bardzo szeroko
to
rozwinięte, bo system...
Również zmarłego Mirosława Dzielskiego powinna włączyć.
Oczywiście w krakowsko, ale taka współodpowiedzialność. Tworzenie gospodarki, która jest odpowiedzialna za tych, którzy za interesariuszy, prawda? Gospodarki, która ma wziąć pod uwagę właśnie współudział, szeroki krąg beneficjentów w procesie transformacji ustrojowej, a wtedy wiemy, że to ciągle był trudny czas.
Pani minister, to były początki, ale wiem też, że pani uczestniczyła w słynnych seminariach lucieńskich z Lechem Kaczyńskim.
Tak, zostałam zaproszona w 2006 roku, to był 2 czerwca, kiedy po raz pierwszy, to nie było pierwsze seminarium, bo one już trwały, one zostały zainicjowane przez pana prezydenta tuż po objęciu przez niego funkcji prezydenta. Lucień dzisiaj to miejsce gdzie centralne biuro antykorupcyjne ma swoje centrum szkoleniowe, zresztą imienia Lecha Kaczyńskiego, 70-80 kilometrów od Warszawy w stronę Warmii.
Przedtem jeden z ośrodków wypoczynkowych należących do kancelarii prezydenta.
Prezydenta, tak. I tam rzeczywiście w odosobnieniu to niezwykle, w ogóle niezwykły walor. Myślę, że inspiracją dla pana prezydenta i tego środowiska, które no, zwane potem w literaturze już również przedmiotu środowiskiem muzealników, czyli tych, którzy tworzyli Muzeum Powstania Warszawskiego, kiedy pan prezydent podjął tę decyzję jeszcze jako prezydent Warszawy i ten projekt się zaczął i szczęśliwie zakończył i szczęśliwie trwa do dziś, jak wiemy. Więc środowisko muzealników, które zaproponowało panu prezydentowi taki format, to pewnie inspirowało się rozmowami w Castel Gandolfo Jana Pawła II, czyli że dobrze jest czasami odejść dwa kroki ze spraw bieżących od swojego biurka, aby porozmawiać o rzeczach najważniejszych.
To od razu zapytam, mamy wspominać, ale to pytanie samo się nasuwa. Dlaczego dzisiaj tak niechętnie sięga się po te formy? Czy jako politycy macie po prostu za mało czasu? Czy też nie ma może tego oddechu i woli na refleksję bardziej teoretyczną? Emocje wszystko zabierają. Co jest tego przyczyną?
Na pewno czas nas zabija, ale też powiem, że we mnie ten ludzień pozostał na długo. I jako takie osobiste spotkanie z prezydentem, niezwykle ciepłą osobą, poza wszystkim niezwykle taką żywotną, bystrą, ciekawą tego, co mieli do powiedzenia wówczas w tym seminarium pierwszym, w którym uczestniczyłam, dwa wykłady otwierające. Jeden ojciec Jacek Sali, drugi profesor Rau. Dwa oblicza wolności. Ale pamiętam dyskusję niezwykle żywotną. Pani profesor Staniszki, pan profesor Zybertowicz, pan profesor Andrzej Nowak. No to naprawdę było bardzo, bardzo... Pani profesor Fedysza Gradziejowska. Niezwykle ciekawa, żywa debata. Wcale nie osób, które ze wszystkim się zgadzały. To była też w ogóle akurat to pierwsze spotkanie. Ono, nie wiem, czy państwo pamiętają, była taka no, dość bolesna historia tej międzynarodowej, nie tylko krajowej, ale też międzynarodowej, dość brutalnej nagonki na pana prezydenta, gdzie pojawiły się takie niezbyt pochlebne artykuły w prasie niemieckiej, w Bildzie, jeśli dobrze pamiętam, dotyczącym właśnie ziemniaczanego prezydenta. I w świetle tych publikacji, oczywiście dyskusja miała ten wysoki bardzo C filozoficzne otwierające, ale oczywiście gdzieś ta debata zeszła także na ten poziom, jak uprawiać jak wolny kraj może uprawiać dyplomację w takich warunkach, aby unikać tego typu konfrontacji, albo jak z taką konfrontacją się mierzyć, prawda, na poziomie prezydenckim. I to była bardzo ciekawa dyskusja, bardzo ciekawa rozmowa. Nie
Ale
zawsze wszyscy tam
wspominając
się...
Wspominając sprawę hejtu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego, warto tutaj wspomnieć o tym zjawisku hejtu już po tragicznej śmierci, po 10 kwietnia 2010 roku, hejtu przemysłowego, za którym stał Janusz Palikot. Jak to się stało, że w Polsce tak często trudno jest upilnować pamięć nie tylko o ludziach wybitnych, ale po prostu o ludziach zmarłych, ludziach, którzy współtworzyli Rzeczpospolitą? To jest jednak coś, co dosyć negatywnie wyróżnia nas od innych państw.
No, ja myślę, że to rozzuchwalenie w zakresie tego, co wolno, a czego nie wolno w debacie publicznej wobec no, najważniejszej osoby w państwie, ono zaczęło się, dlatego nie bez powodu przywołuję ten Niemiec, tego Bilda, ponieważ ono się zaczęło w czasie prezydentury. Jednak taka deprecjacja, która język, który on nie miał miejsca.
Często.
Tak, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, bo przecież ci, którzy go używają, jak gdyby zapomnieli o tym, że te słowa nie dotyczą tylko, nie są tylko ad personam, tylko dotyczą państwa polskiego, tak? To jest deprecjonowanie, w ogóle podważanie powagi państwa polskiego i to się zaczęło, potem ta kula śniegowa tylko nabierała rozmiarów jeszcze większych, a ona potem szła dalej, a potem kontynuacji jej szukalibyśmy, skandaliczne to, co działo się już po tragedii smoleńskiej i z pamięcią, krótkotrwałą jakże zgodą narodową, trwającą pewnie niespełna 2 miesiące po tragedii, kiedy Polska rzeczywiście ucichła i kiedy straż przy sarkofagach, przy grobach pary prezydenckiej w Pałacu Prezydenckim sprawowały osoby, ja ze zdziwieniem tu w Poznaniu, pamiętam rozmowę z przewodniczącym Rady Miasta Poznania, z panem Ganowiczem, który wspominał tamte dni, mówił, że był jedną z tych osób, które stały w tym tygodniu, kiedy trumny były wystawione w Pałacu Prezydenckim, właśnie przy tych trumnach. Więc wtedy stać nas było, ale niestety za krótko. Potem zaczęła się to, co nazywamy przemysłem pogardy, który dotyczył nie tylko pamięci zmarłych, która przecież w Polsce jest święta, w polskiej kulturze i która została bardzo mocno zszargana, ale która dotyczyła następnie już dalej osób wspierających obóz Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, no dla mnie do dzisiejszego dnia niezrozumiałe i które nie powinno mieć miejsca, ale które niestety trwa także do dziś. Ale wracając do pana pytania tego Lucieńskiego jeszcze, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście to był taki sposób uprawiania polityki i prezydentury, myślę, że w tej skali no, młodej ciągle Polski, kształtującej się po 89 roku, niezwykły. I dla mnie to była taka inspiracja, że kiedy byłam ministrem, zresztą do dzisiejszego dnia staram się takie pół kroku wstecz wykonywać, nie z tak szerokim horyzontem, jak te lucieńskie, ale przynajmniej w tych sprawach bieżących, aby zapraszać naprawdę ludzi mądrzejszych od siebie, którzy mogą dać mi perspektywę, kiedy zaczynała się wojna na Ukrainie, to zawsze sięgałam po ekspertów ze Ośrodka Studiów Wschodnich, ale też i z Uniwersytetu Warszawskiego, czy z Jagiellońskiego, po to, aby tę szerszą perspektywę, aby ten szerszy kontekst spróbować złapać, zrozumieć w tej bieżączce spraw, na tłoku spraw codziennych, aby spróbować ten kontekst szerszy zbudować. I to na pewno zawdzięczam tym lucieńskim seminariom, które właśnie pokazały, że politykę można robić inaczej.
Pani minister, kończąc naszą rozmowę, gdyby mogła pani w krótkich słowach podsumować sylwetkę Lecha Kaczyńskiego, co zostanie, czy co powinniśmy, o czym powinniśmy pamiętać, myśląc o nim? Co jest najważniejszego w jego charakterystyce jako polityka, ale też jako człowieka?
Niezwykle ciepły, otwarty do ludzi, gotowy na rozmowę, ale jednocześnie człowiek i to bez patosu, kochający Polskę i jednocześnie z taką cechą, która i nam często brakuje, rozumiejący wagę i powagę instytucji, że one wykraczają poza horyzont kadencji tego czy innego posła. Gdyby nie to zrozumienie, myślę, że autorytet Najwyższej Izby Kontroli dziś mocno nadszarpnięty, ale przez wiele lat bez względu na konfigurację polityczną utrzymywany, to zapewne zasługa pana profesora świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego jest najlepszym tego przykładem, że instytucje trwają dłużej niż my, pod warunkiem, że potrafimy je dobrze umeblować, a to rozumiał i umiał Lech Kaczyński.
Bardzo dziękuję. Pierwszą rozmówczynią naszej audycji była pani minister Jadwiga Emilewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Zostańcie państwo z nami. Wspominamy ważnych dla Polski, ale i dla Poznania polityków dalej.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trwamy w zaduszkach politycznych w naszej audycji. Ze mną prezydent Jędrzej Solarski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I będziemy rozmawiać o Macieju Frankiewiczu. To był polityk nieszablonowy, z, można by powiedzieć, szalonymi pasjami. Może zacznijmy od tej strony prywatnej pana Macieja Frankiewicza.
Absolutnie człowiek nietuzinkowy, nieszablonowy. Tacy już teraz się nie zdarzają. Ja nie mogę nazwać się przyjacielem pana Macieja Frankiewicza. Byłem jego podwładnym.
Czyli był pańskim mentorem?
Może nie mentorem, ale był przełożonym. Był przełożonym, z którym współpracowałem, pracując w Urzędzie Miasta Poznania przez prawie 7 lat. I muszę powiedzieć, że ten człowiek przekraczał wszelkie bariery, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I one były i w jego życiu prywatnym, i też w takim życiu już typowo zawodowym. To szaleństwo miało sens. Przecież gdyby nie pan prezydent Maciej Frankiewicz, Poznań na pewno, mogę to podkreślić z całą stanowczością, bo przecież wtedy w tym uczestniczyłem, tu nie byłoby Euro 2012. To dzięki jego determinacji, wizji i właśnie takiej odrobinie,
też może pas, nawet nie pasji dla sportu również.
I pasji dla sportu, ale tak, może nawet nie odrobinie, ale właśnie tego szaleństwa, to Euro dla nas wywalczył. Ja pamiętam, że na którymś zarządu, kiedy to w ogóle padło, że Poznań będzie miał euro, no to my się troszeczkę podśmiechiwaliśmy z tego, że to jest niemożliwe, bo my tak bardzo po poznańsku na to patrzyliśmy, ale właśnie takie dążenie do celu, wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim. Przecież tak samo było w czasach komuny, przecież ten życiorys pana Macieja Frankiewicza, pana prezydenta Frankiewicza jest znany. On też wtedy działał wbrew wszystkim i wbrew otaczającej szarej codzienności i wiele za to zapłacił. Ale to samo było w późniejszym jego życiu. To euro zawdzięczamy jemu. To, że zaczęliśmy stadion budować, to też przecież jest jego zasługa. To, że potem Lech tak bardzo się
czyli
odbił.
Panie prezydencie, był takim politykiem, który przekraczał waszą urzędniczą perspektywę, który widział dalej?
Absolutnie. Ja pamiętam czasami, jak szedłem do pana prezydenta Frankiewicza, będąc wtedy dyrektorem, czy zastępcą dyrektora Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Poznania, zawsze miałem pewne obawy, bo on mówił tak, podawał jakieś hasło, coś do zrobienia i potem mówił, panie Andrzeju, pan da radę. A to były często takie działania, które trzeba było naprawdę dużej gimnastyki, ale zawsze zgodnie z prawem, żeby to też było jasne. Ale dzięki temu naprawdę mieliśmy tą imprezę pod tytułem Euro. Przecież to dzięki jego pasji, o której pan wspomniał, mamy maraton imienia Macieja Frankiewicza, bo nie dość, że on biegał, też ten pierwszy maraton zorganizował. Teraz łatwo na to patrzeć przez pryzmat, że tyle mamy maratonów w Polsce, półmaratonów, ale wtedy to był trochę sport niszowy, tak? Te 20 ponad lat temu. A on potrafił wybić ponad taką typowo urzędnicze myślenie i powiedział, robimy. I to się udało. I przecież to właśnie te początki tylko dzięki jego determinacji.
A wróćmy na moment do tych prywatnych pasji, szaleństw Macieja Frankiewicza. Co pana najbardziej zaskoczyło? Które z nich?
No to, że zdobył Kilimandżaro z marszu. On się w ogóle nie przygotowywał. Przecież też i zdobył Mont Blanc. Także te jego pasje również, czy pływanie, nurkowanie, spadochroniarstwo, przecież on też z taką spadochronem, to było niesamowite. Miał niesamowitą kondycję. Dla nas jego śmierć to był kompletny szok, bo był tak witalny, że nam się wydawało, że on będzie żył wiecznie.
Śmierć także związana z pasją, bo jeździectwo to była jego pasja i podczas wypadku jazdy konnej trafił do szpitala, tam zator płuc, to był szok dla wszystkich.
Zupełnie bezsensowna śmierć właśnie podczas jego pasji, przez upadku schodnia, ale potem zator, tak? Także przecież mógł żyć, no ale no, tak niestety życie jest czasami tak się to wydarza, że mamy takie bardzo, bardzo przykre i smutne zdarzenia. Ale też muszę powiedzieć, że pan prezydent Frankiewicz potrafił z wszystkimi rozmawiać. I to jest też bardzo ważna cecha polityczna. Coraz mniej powszednia, albo myślę, że teraz bardzo wyjątkowa.
I z czego to wynikało? Z umiejętności przekraczania emocji, z umiejętności znalezienia tego lepiszcza politycznego, gdzie jedna i druga strona może się komunikować. To jest ciekawy wątek generalnie.
To na pewno tak, ale też to wynikało z jego życiorysu. Nikt nie mógł mu zarzucić, że nie wiem, że w czasach komuny zachował się tak czy inaczej. A to wynikało z jego charakteru. On zawsze dążył do celu wbrew przeciwnościom i to samo pomogło mu potem w tej działalności publicznej. No przecież wpierw był radnym, potem był zastępcą prezydenta miasta od 2002 roku, zastępcą prezydenta Ryszarda Grobelnego. Natomiast wcześniej jako właściciel wydawnictwa zarabiał całkiem przyzwoite pieniądze, ale potrafił się dzielić. Przecież on fundował wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. Był odpowiedzialny w mieście.
Zawsze była ta pasja społecznikowska w nim.
Zawsze. No, to, że te warty konne, zawsze, jeżeli chodzi o 8 grudnia, gdzie wystawiali te poczty konne, jak tak nazwać te patrole konne, to, że... I mogę powiedzieć tak, że jak żył pan prezydent Frankiewicz, to środowisko koniarzy, tak by to nazwał, tych ułanów poznańskich było bardzo, bardzo jednorodne. Niestety jego śmierć spowodowała, że doszły tam takie typowo polskie przywary, cechy, że to środowisko się skłóciło między sobą, a to szkoda, bo to zjednoczenie dawało też ten efekt synergii. potrafił prezydent Frankiewicz...
Przypomnijmy naszym słuchaczom, bo to jest bardzo ciekawy moment, jeśli chodzi o środowisko związane z końmi. Mianowicie jako kawalerzysta, jako zapalony jeździec co roku uczestniczył w tak zwanych inscenizacjach konnych, które upamiętniały rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To przecież było wielobarwne często, czy na rynku poznańskim, czy w innych miejscach można było właśnie zobaczyć tą kawalerię. Piękna tradycja, którą też Maciej Frankiewicz zainicjował.
Piękna tradycja i rzeczywiście ci łani byli też, te patrole konne były, te inscenizacje były bardzo dobrze i są bardzo dobrze odbierane przez naszych mieszkańców, przecież mieszkańcy nie wiedzą o tych pewnych kłótniach w tym środowisku, bo dla nich ważny jest efekt rzeczywiście, żeby zobaczyć tych naszych ułanów, że ta tradycja kawaleryjska Poznania jest niesamowita, tak? No przecież tak naprawdę stąd się ten mamy teraz, w ogóle niedługo wydamy książkę w wydawnictwie miejskim Poznania Kawaleryjski Poznań, pokazując, że to tak ta kawaleria zaczęła się od Poznania, a Maciej Frankiewicz to kultywował, tak? Robił wszystko, żeby nie zapomnieć o tym, że właśnie tu w Poznaniu po 15 pułk ułanów, który był rzeczywiście najlepszym pułkiem kawaleryjskim w Polsce. Ja mogę powiedzieć tak, że to przebywanie tych schematów to było też niesamowite. Mogę powiedzieć taką zabawną historię z prezydentem Frankiewiczem. To było bardzo, bo 20 lat temu. Pamiętam, że pojechaliśmy na jakiś taki wyjazd szkoleniowy z dyrektorami w Urzędzie Miasta Poznania i to był wyjazd koło Międzyrzecza, gdzieś pamiętam, to było koło Kęszycy, to było w Kęszycy Leśnej. Mhm. To jest ten, tam mieliśmy hotel, tam mieliśmy szkolenie, a po południu było zwiedzanie Międzyrzeckiego rejonu umocnionego z przewodnikiem. Ja pamiętam, że wtedy to był czas, kiedy ja rzeczywiście bardzo często w te bunkry jeździłem, a pan prezydent Frankiewicz był po raz, może pierwszy, może po raz drugi. To był dla niego jakaś nowość. Ja mu powiedziałem, a może teraz się odłączymy i sobie wyjdziemy innym wyjściem, do którego ja znałem te bunkry. On na coś zgodził i się był uradowany, żeśmy wyszli przed grupą, byśmy przed nimi w fotelu, że powiadomiłem resztę grupy, że pójdziemy. Także on lubi takie przekraczać szablony, przekraczać pewne bariery. Lubił szaleństwo i pamiętam, że na tym samym wyjeździe, w związku z jego pasją biegania, on pobiegł przez siebie i potem pobiegł tak daleko, że poprosił kierowcę, żeby po niego przyjechał, bo był już tak daleko. I potem, że kierowca się dziwił, że tam było ponad 30 kilometrów przebieg tak sobie po siadaniu, bez żadnego przygotowania w lesie, gdzieś tam właśnie w tych lasach Międzyrzeczki. Także to było, on był niesamowity, także pod tym względem.
To może jeszcze z takich historii dotyczących pana prezydenta Macieja Frankiewicza warto przytoczyć taką, że w czasach komunizmu został sądzony za zdewastowanie konsulatu ZSRR w Poznaniu. To jest taka ciekawostka. No może to się wydawać dzisiaj jako taki gest, powiedzmy, łatwy, ale przecież w tamtych czasach za coś takiego szło się siedzieć. To był akt odwagi.
Przecież nieraz był aresztowany prezydent, przez dobrych kilka miesięcy siedział w więzieniu za swoje poglądy, za to, że był niezłomny, bo to też trzeba to tutaj powiedzieć, że rzeczywiście, jak pan redaktor mówi, że w tamtych czasach to był akt rzeczywiście najwyższej odwagi, ale taki on był. Taki po prostu on był. Przecież był odpowiedzialny za oświatę, za sport, za kulturę. To są trudne, no szczególnie oświata, to są naprawdę trudne dziedziny, za które odpowiadał, ale też potrafi łączyć też pewne ambicje dyrektorów, potrafi iść do Warszawy, starać się o pieniądze. To jest też w tym wszystkim bardzo istotne. Tak prowadził sprawy kultury poznańskiej, że nie było tu większych animozji, a wiemy, jakie środowisko kulturalne jest
wymagające.
Tak i wymagające. Tak, i bardzo dobrze, że jest wymagające, ale też to nie jest prosto to wszystko łączyć. I tak samo w sporcie, gdzie tak bardzo brakuje, w kulturze też tych pieniędzy, potrafił tak to organizować i zawsze powtarzał i stawiał, byśmy to dalej kontynuujemy, przede wszystkim sport dzieci i młodzieży, a też był człowiekiem Tak też to powiem taką anegdotę, takiego honoru, kiedyś się założył o coś i przegrał i wskoczył w garniturze i przepłynął Jezioro Maltańskie. Także to by wszystko można było się po niego spodziewać.
Czyli taki był zakład, tak, że w garniturze przepłynął.
Tak, ale taki zakład on w życiu popełnił, czy zrobił wiele takich właśnie takich i śmiesznych, i szalonych. Natomiast rzeczywiście to współpraca z nim to było wyzwanie, ale też wiele człowiek mógł się nauczyć. Jego absolutnie brakuje w naszej przestrzeni publicznej.
Dodajmy, że 15 czerwca 2007 roku zmarły prezydent, wiceprezydent Maciej Frankiewicz został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski właśnie za zasługi w walce o niepodległość. Tak jak pan prezydent wspomniał, był dwukrotnie internowany, ale często był więziony.
Zatrzymywany,
szykanowany, tak jak wszyscy opozycjoniści w tamtym czasie.
Ale z tego, co pamiętam, że pośmiertnie też przez prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego dostał krzyż chyba komandorski. Z tego, co pamiętam, bo miał dwa oznaczenia, takie wysokie oznaczenia państwowe, także to był człowiek, który łączył. To też trzeba sobie powiedzieć. Chociaż w partii politycznej, którą się wywodził, czyli KPN, potem Solidarność Walcząca, Partia Wolności, potem w Europie. Także był w partiach politycznych, potem AWS-u startował w jakichś wyborach. Także ma to poglądy na pewno konserwatywne. Natomiast potrafił rozmawiać i z lewicą, i z prawicą, i ze środkiem, to co mówiłem już wcześniej. I to było ważne, bo w samorządzie mimo wszystko lepiej, jak trochę mniej jest tej polityki, bo wtedy można po prostu więcej zrobić dla naszych mieszkańców.
Na zakończenie, gdyby miał pan pokazać taką wartość, którą powinniśmy zapamiętać po życiorysie, po śladzie życia Macieja Frankiewicza, to na co pan prezydent by wskazał?
To na pewno niezłomność, bo to był człowiek niezłomny i takie dążenie do celu, na pewno nie po trupach, ale dążenie do celu i realizacja obietnic. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, tym bardziej w życiu publicznym, czy w naszym mieście, czy w naszym państwie. I ja mogę powiedzieć, że to jest powód dla mnie na pewno do dumy, że mogłem współpracować z panem prezydentem Frankiewiczem w Urzędzie Miasta Poznania. I to była naprawdę pouczająca, ale też ciekawa współpraca.
Bardzo dziękuję. Macieja Frankiewicza wspominał Jędrzej Solarski. Tygodnik polityczny Radia Poznań trwa. Dziś zaduszki polityczne. Zostańcie państwo z nami.
Tygodnik polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa. Wspominamy w naszych zaduszkach politycznych polityków, którzy odeszli, którzy byli związani z Polską, z Poznaniem. Ze mną w studio pani poseł i poseł elekt Katarzyna Iberhan z Lewicy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A z panią poseł chciałbym porozmawiać o zmarłej pani doktor Krystynie Łybackiej, wielokrotnej posłance z Poznania, także pełniącej funkcję ministra edukacji narodowej. Jak pani zapamiętała Krystynę Łybacką?
Krystyna Łybacka z pewnością zapadła nam wszystkim w pamięci i nie tylko mi, ale każdej osobie, która miała tą przyjemność, by poznać, by spotkać profesor Łybacką. Myślę, że wszyscy, na wszystkich robiła niesamowite wrażenie. Robiła wrażenie i szanowaliśmy ją za jej poczucie humoru, za inteligencję, ale też za merytoryczność. To mówiło się, że to taka dama polskiej polityki. Zresztą bardzo wiele różnych określeń używano w stosunku do Krystyny Łybackiej. Oczywiście takim standardowym w tamtym czasie było pani poseł. Pani poseł zawsze właśnie było pani poseł.
Ale też pani profesor też wobec
Też pani niej... profesor, tak. Chociaż
nie, też profesorem nie była, była doktorem, ale to się tytułowało ją jako panią profesor, bo była wieloletnią wykładowczynią.
Tak, matematyczką z wykształcenia, ale też właśnie wykładowczynią, zanim zaczęła swoją karierę w polityce. jako już zawodowa polityczka, to wcześniej właśnie była wykładowczynią, stąd też i ta tytulatura, której też jakby też używam. Ale to nie jedyne określenia, bo oczywiście mówiono też o niej Baronowa Wielkopolski, bo to Krystyna Łybacka, o czym pewnie już niewiele osób wie albo pamięta, albo nie ma możliwości pamiętać, zbudowała wielkopolską lewicę. Bo w latach 90. to ona jeździła po każdym powiecie, każdej gminie, organizowała spotkania. Ja też tego nie mam możliwości pamiętać, bo wtedy jeszcze nie było mnie w polityce, ale z tego, co opowiadają koleżanki i koledzy, organizowała te spotkania, na które początkowo czasem przychodziły zaledwie 3-4 osoby, ale z czasem tych osób przybywało i obecnie organizacja Lewicy w Wielkopolsce to jest jedna z mocniejszych na Lewicy w Polsce i to dzięki właśnie Krystynie Łybackiej. A tak znane nazwiska parlamentarzystów, czy posłów Wiesława Szczepańskiego, czy Tadeusza Tomaszewskiego, czy też byłego wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego, ci wszyscy panowie, to o czym państwo też może nie wiedzą, to wychowankowie właśnie, polityczne dzieciaki Krystyny Łybackiej. Także miała swój duży wpływ na tą lewicę, wielkopolską lewicę i poznańską lewicę, ale również miał aż wpływ na kobiety. Mogę powiedzieć, że to ona dla nas zbiła ten szklany sufit. My w Poznaniu nie mamy problemu, my kobiety, nie mamy problemu z otrzymaniem jedynki na liście. Jesteśmy traktowane równoprawnie w tych układankach politycznych.
Sugeruje pani poseł, że w innych miejscach może być to przeszkodą?
Znaczy często...
W XXI wieku?
Pokazuje, no niestety praktyka pokazuje, jaka jest rzeczywistość w obecnym Sejmie tych kobiet. Jest nadal mniej niż 1/3. Jest nas o 5 więcej, w Sejmie 10 kadencji będzie nas dokładnie 5 więcej niż było nas w Sejmie 9 kadencji. I to pomimo tego, że wiele partii zdecydowało się i na suwaki, i na parytety, chociaż może nie akurat na lewicy mieliśmy w pełni parytety. Tak niestety nie jest w przypadku innych partii. Nadal, jeżeli chodzi o te miejsca, tak zwane biorące, pierwsze miejsca, to w większości są tam panowie. A tutaj w Poznaniu myślę, że skutecznie przyzwyczailiśmy kolegów, przyzwyczaiłyśmy kolegów i wyborców, że lewica jest kobietą. I tu jest duża, bardzo duża, widzę bardzo dużą zasługę właśnie Krystyny Łybackiej i tej jej pracy od podstaw.
Jako akademik mogę powiedzieć, że pani Krystyna Łybacka była autorką ustawy o szkolnictwie wyższym, pierwszej dużej ustawy, która porządkowała szkolnictwo wyższe z 27 lipca 2005 roku. No, doprowadzenie do tej ustawy to też była olbrzymia praca, bo tam trzeba było znaleźć konsensus międzypolityczny, ale także środowiskowy. Ona potrafiła budować konsensus także pozapolityczny.
Znaczy ona w ogóle była znana i ze swojej pracowitości, ale też z tego umiejętności do współpracy. I to współpracy ponad podziałami politycznymi. To jest bardzo ważne. I myślę, że też mi przyświeca w mojej pracy. Staram się, by w kwestiach, które naprawdę, w których chodzi o nadrzędne, wspólne dla nas wszystkich wartości, albo sprawy ważne dla naszego kraju, czy dla naszego miasta, naszego okręgu, by tam znaleźć właśnie porozumienie ponad podziałami politycznymi, bez względu na przynależności i barwy partyjne. I to jest bardzo dobra, przydatna cecha, myślę, że niestety zanikająca cecha w obecnej polityce.
Pytałem o to przed panią, w tym studio był Jędrzej Solarski, wspominaliśmy Macieja Frankiewicza, padła tam taka cecha Macieja Frankiewicza, jak umiejętność budowy konsensusu. Pytałem o to Jędrzeja Solarskiego i z tym samym pytaniem zwrócę się do pani poseł. Z czego wynika w polityce ta umiejętność budowania konsensusu, pokazywania, że ten moment polityki to jest dobro wspólne, powinniśmy zrobić coś razem ponad podziałami. Zgadzam się z pani diagnozą, że to jest dzisiaj rzecz niezwykle trudna ze względu na emotywność polityki, emocje. Gdyby miała pani krótko powiedzieć, skąd się ten moment, może to jest tylko dla nielicznych, tylko dla tych, którzy mają talent polityczny, taka umiejętność zarezerwowana, a może nie?
Myślę, że to wymaga trzeźwości umysłu właśnie, takiego zdrowego rozsądku, zdroworozsądkowego czasem podejścia do sprawy i nie patrzenia przez pryzmat, może ja właśnie, przez te emocje, które mogą zakłócać czasami pracę. Myślę, że to jest właśnie kwestia pewnej otwartości na drugiego człowieka i braku uprzedzeń. I no,
jakby a to też, poseł, a co też wtedy, szacunku kiedy dla odmienności. Przychodzi z uprzedzeniem do polityka, który nie ma uprzedzeń, to jest bardzo trudne wtedy zareagować odpowiednio.
No, powiem tak, jeżeli tej chęci czy jakiejś otwartości i otwartości na kompromis, na konsensus nie ma po obu stronach, to to się nie wydarzy. Muszą się spotkać osoby, które chcą tej współpracy. No niestety, polityka jest też taką dziedziną, gdzie w pojedynkę niewiele zdziałamy. Powiedziałabym nawet, że nic nie jesteśmy w stanie zdziałać w pojedynkę. To jest sport drużynowy i tak jak mamy swoją drużynę
lewicy. Czyli to już samotne wilki w polityce, nie wiem, leworwerowcy dla tych polityków, którzy działają często na zasadzie takiego samotnego polowania, jeśli mogę użyć tej metafory, już nie ma na to miejsca.
Myślę, że nie wiem, czy tak naprawdę kiedykolwiek było. No bo przecież zauważmy, że gdy startujemy w wyborach, to jest to lista, jest to grupa osób. Znowu osoby, które głosują, to nie jest pojedynczy głos, to są rzesze osób, które głosują. Także oczywiście są pojedyncze osoby, pojedyncze głosy, które składają się na pewną masę, na pewien wynik. I tak samo jest w tej polityce, czy samorządowej, czy ogólnokrajowej. Jeżeli chcemy osiągać określone cele, to musimy do tych celów, potrafić do nich przekonywać innych, czy nawet naszych kolegów i koleżanki z partii, z ugrupowania, z klubu radnych, czy z klubu parlamentarnego, ale też naszych oponentów politycznych, bo musimy uzyskiwać większość dla naszych pomysłów, dla rozwiązań, które uważamy za słuszne, dla których na przykład pojawiliśmy się w polityce. Mhm. Więc jakby ja powiedziałabym, może to jest mało teraz popularne stwierdzenie, ale ja widziałabym politykę właśnie jako taką szkołę konsensusu. To bez tej, no będziemy teraz mieli bardzo, myślę, będziemy teraz mieli lekcję politycznego kompromisu.
To jest na ile myślenie kompromisowe działa, ale wróćmy pani poseł do Krystyny Łybackiej. Ja pamiętam może jakąś anegdotę, może miała pani jakąś taką sytuację anegdotyczną z Krystyną Łybacką. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ona kiedyś mówiła o nauczaniu matematyki. To był ten okres, gdzie nieco wcześniej matematyka wróciła jako przedmiot maturalny i ktoś właśnie zwrócił uwagę, no, że nauczyciel nie może tam Łybacką wyśle, w sensie, że to był tak znakomity dydaktyk matematyczny. Sparafrazowanie to jest pewnego przysłowia, że no ona to każdego by tej matematyki potrafiła nauczyć, że to była jej taka gdzieś prawdziwa nauczycielska pasja. Jakaś anegdota może się pani przypomina, albo jakaś sytuacja, którą ktoś pani opowiadał anegdotyczną, znaczy, o Krystynie Łybackiej.
Wróciłabym do kwestii kobiet w polityce. Zresztą właśnie osobiście słyszałam, jak Krystyna Łybacka wielokrotnie powtarzała, że kobiety do polityki nadają się bardziej niż panowie, dlatego że są mniej narażone na pokusy. Nie mają tendencji, nie mają też takich tendencji do alkoholu, hazardu.
Są bardziej zdyscyplinowane.
Ona potrafiła to, nawet nie potrafię niestety przytoczyć, w jaki sposób to mówiła, ale mówiła to właśnie taką, robiła z tego taką opowiastkę, taką anegdotkę i było to całkiem zabawne, gdy o tym opowiadała. I z tym właśnie pamiętam ją najbardziej, z tym właśnie takim, z tą otwartością, z tym uśmiechem, z tym poczuciem humoru, z którego wiele osób ją pamięta.
Ale też pewnym dystansem, prawda? To była osoba, która wydaje się bardzo, znaczy nie wydaje się, tak było, bardzo poważnie podchodziła do obowiązków wobec państwa, parlamentarnych, ministerialnych, ale z drugiej strony myślę, ja pamiętam jeszcze jako gdzieś doktorant właśnie ten okres, kiedy ona była ministrem edukacji narodowej. Tam widać było, że była też pewna umiejętność dystansu bardzo potrzebna do właśnie racjonalizowania pewnych decyzji.
dystans w polityce też jest potrzebny. Tak jak mówiliśmy wcześniej o emocjach, że te emocje przeszkadzają może czasami w znajdowaniu kompromisów, we współpracy ponad podziałami, a ten dystans to, myślę, umożliwia. To na pewno przydatna cecha polityka czy polityczki. Ale też jeszcze z takich innych wspomnień, czy to bardzo była przez ludzi lubiana właśnie za swoją szczerość, była uważana za polityczkę, która nikogo nie udaje. Tutaj mówi pan redaktor o dystansie, ale właśnie w takim bezpośrednim kontakcie z wyborcami, z wyborczyniami, myślę, że tego dystansu nie było. Ludzie odbierali ją jako osobę bardzo ciepłą i zresztą zapamiętywała bardzo dobrze osoby, gdy kogoś poznała, spotkała, rozmawiała na jakiś temat, przy kolejnym spotkaniu z łatwością potrafiła sobie przypomnieć, o czym rozmawiała. Zawsze pamiętała, czy ktoś ma dziecko ze szczególnymi potrzebami, albo ktoś ma, jest w jakiejś innej określonej sytuacji życiowej. Pamiętała takie rzeczy. W pracy polityka, polityczki, gdy my na co dzień otacza nas tak wiele osób, to jest naprawdę niesamowita umiejętność. Ta umiejętność skupienia się na drugiej osobie, zauważaniu jej i zapamiętaniu. To bardzo często osoby właśnie to bardzo ujmowała tym myślę, że swoich wyborców, wyborczyni.
Można by powiedzieć uważność.
Uważność, tak. Myślę, że tego nam współcześnie coraz bardziej też brakuje. Jesteśmy coraz bardziej skupieni na sobie i ta uważność w stosunku do innych i w ogóle do tego, co wokół nas gdzieś ją tracimy.
Pani poseł, kończąc naszą rozmowę, jaka wartość zostaje z śladu życia Krystyny Łybackiej, ta wartość, o której powinniśmy pamiętać, taka pani zdaniem najważniejsza, najistotniejsza?
Znaczy, będę mówiła ze swojej perspektywy kobiety polityczki i podkreślę to raz jeszcze. Uważam, że Krystyna Łybacka przetarła szlaki nam, kobietom, przetarła te ścieżki dla posłanek lewicy, które obecnie stają się nawet marką samą w sobie, chociaż już takim bardziej kolektywnym tworem, a nie jednostkowym, indywidualnym takim wzorem do naśladowania, jakim była Krystyna Łybacka, bo ona tym wzorem jest i pozostanie. Ta poprzeczka jest na tyle wysoko postawiona, że z jednej strony właśnie mówię, że to ułatwiła nam tą drogę, więc jest nam łatwiej na przykład w Poznaniu być tymi kobietami polityczkami, ale z drugiej strony trudniej, bo jak tutaj doskoczyć do tak wysoko postawionej poprzeczki. Mhm.
Bardzo dziękuję. Krystynę Łybacką wspominała pani poseł elekt Katarzyna Iberhan. Bardzo dziękuję, pani poseł.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Ja się państwu kłaniam na zakończenie naszej audycji fragment Requiem Mozarta Lacrimosa. Kończymy specjalne wydanie naszego magazynu dzisiaj bez poleceń książkowych. Zapraszam państwa na kolejną edycję już w przyszłą niedzielę. Dobrego tygodnia, dobrej nocy. Cezary Kościelniak.